Atlantyk jest mniejszy niż myślisz. Dzięki Atlantic Express. Nie ograniczaj się. Z Atlantic Express wyślesz wszystko, co chcesz. Kontenery, samochody, mienie przesiedleńcze, drobne paczki. Wszystko przepłynie, kiedy chcesz i gdzie chcesz. 40% taniej. Zaufaj Atlantic Express. Dostarczamy przesyłki przez Atlantyk od 30 lat. Nawet 40% taniej niż inni. Dzwoń 1-800-775-73-63. Ekspresowo przez Atlantyk. Tylko z Atlantic Express.
W spisie treści RMF Classic po raz kolejny Piotr Milewski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Mówię po raz kolejny, bo być może słuchacze, nie być może, tylko na pewno pamiętacie, ta rozmowa cały czas jest dostępna w podcastach. Rozmawialiśmy z Piotrem Milewskim o książce Planeta K, a teraz mam dzienniki japońskie. Ale zanim o tych dziennikach, to jak się najlepiej po japońsku przywitać, tak jak my, nie znamy się i...
No jeśli spotykamy się po raz pierwszy, to w języku japońskim, który jest bardzo dużo takich ustalonych zwrotów grzecznościowych, należałoby powiedzieć hajime maśte, czyli właśnie widzimy się po raz pierwszy, a potem się przedstawić. Mirewski Piotr tomosimas. Dozo yoroshiku onegaishimas. Oddaję się w pani i państwa słuchaczy ręce.
A jak widzimy się, słyszymy się, bo się nie widzimy w sumie, to słyszymy się drugi raz, to wtedy?
To wtedy możemy powiedzieć konnichiwa lub jeśli jest już późna pora konbanwa, czyli dobry wieczór, i ewentualnie zapytać o zdrowie i samopoczucie, o genki deska.
A to jest tak samo jak w Stanach, że jak ktoś pyta how are you, how do you do, to no how do you do, to wiadomo how do you do, ale jak how are you, to wszyscy tak, jest super, nawet jak im się dom wali. To w Japonii też tak?
No w Japonii oczywiście też nie staramy się obarczać swoimi problemami innych, natomiast myślę, że w tych odpowiedziach nie ma aż tak dużo, no nieco sztucznego entuzjazmu, jak nad Atlantykiem, więc tutaj Japończycy są nieco mniej wylewni, ale też raczej starają się odpowiadać w pozytywny sposób.
Nie tak jak u nas, nie?
Ale to no, tak... moglibyśmy się, myślę, że jednak od nich też pewnych rzeczy nauczyć, także w tym zakresie.
Tak, dzienniki japońskie. Pierwszy raz wydane, ja po raz pierwszy przeczytałam tę książkę. Wiem, że ona pierwszy raz wydana została w 2015 roku. Chcę zapytać, czy to wznowione wydanie jest w jakikolwiek sposób, nie wiem, była to jakaś ingerencja, czy ono jest po prostu ponownie wydane i nic tutaj nie było zmieniane?
Tutaj muszę powiedzieć, że jednak ja dość mocno popracowałem nad tą wznowioną wersją, dlatego mogę ze spokojnym sumieniem powiedzieć, że jest ona i zarówno poprawiona, jak i uzupełniona. Poprawiłem pewne swoje myśli, być może jakieś niedociągnięcia językowe albo fragmenty, które dziś napisałbym inaczej. No i uzupełniłem też treść. Napisałem kilka nowych akapitów, no i są nowe zdjęcia.
Czyli możemy spokojnie mówić o tym jako o absolutnej nowości.
No jest to na pewno wydanie nowe, uzupełnione, poprawione i pewnie dla czytelników, którzy nie mieli jeszcze tej książki w ręku, mam nadzieję w każdym razie, że również bardzo ciekawe, a ci, którzy już tę książkę czytali, być może znajdą tam również coś, czego za pierwszym razem nie odkryli.
Zaczynam od formy. Pierwsze, co mi przyszło do głowy, ponieważ ja jestem w ogóle fanką czytania dzienników, pamiętników, listów, to ja się spodziewałam, prawda, od razu, że to będą dzienniki, a bardziej to jest pamiętnik, zapis jakiejś emocji z perspektywy czasu. Dlaczego dzienniki w takim razie na tytuł?
Ten tytuł myślę, że ma swoje źródło w takim zamiarze, żeby to, co działo się na co dzień i to, co ja zapisywałem w swoim notatniku właśnie tego dziennika, przedstawić w takiej pozbawionej konkretnych dat formie, więc no, przeniosłem dziennik na karty tej książki, pozbawiłem dat troszeczkę, postarałem się, żeby te opisy były ze sobą bardziej powiązane, natomiast mniej, żeby było w nich określeń czasowych, konkretnych dat, dni, godzin. Pewnie tak sobie myślę, perspektywy czasu, że dlatego też ten tytuł, który może no, w pewnym sensie zaskoczyć czytelników.
Mnie akurat zaskoczył, bo tak jak mówię, jestem fanką dzienników. Podtytuł, zapiski z roku królika i roku konia. Uśmiechnęłam się, czy Japończycy wierzą w chińskie horoskopy.
Myślę, że tutaj odpowiedź twierdząca nie będzie przekłamaniem faktów. Rzeczywiście do dziś używa się chińskich horoskopów w Japonii. Oczywiście nie w użyciu oficjalnym, ale w takim codziennym, kiedy mówimy o naszych zwyczajach, o pewnych predyspozycjach, o tym, co może nas czekać w danym roku, czy ten rok będzie dla nas z sprzyjający, czy też powinniśmy się czegoś wystrzegać. Wtedy rzeczywiście sięga się do tej starochińskiej tradycji i praktycznie każdy Japończyk ma wiedzę, w jakim roku według tego chińskiego zodiaku właśnie żyje.
A uśmiechnęłam się dlatego, że tutaj słuchaczom dopowiadam, to są zapiski z roku królika i roku konia, czyli w tych latach odwiedził pan właśnie Japonię. Pan jest z roku królika, a ja proszę sobie wyobrazić z roku konia.
No to proszę, to znaczy, że dzielą nas 3 lata.
Tak jest, dokładnie. Więcej miejsca, wiadomo, jest, poświęcił pan temu 99, ale to też jest bardzo fajna ta perspektywa. 3 lata później pokazanie tego, co się zmieniło. Ja jednak od samego początku chcę wyjść od tego, bo ja pamiętam naszą pierwszą rozmowę, bo w ogóle Japonia jest taka, to się wydaje tak daleko, że to jest takie ciekawe, że tam żyją w ogóle inaczej i są inni. Więc doskonale zapamiętałam, że pan tam spędził kawał czasu, bo 9 lat.
Tak, to prawda. Oczywiście w tej książce opisane są tylko pierwsze 2
tak.
wizyty, podróże, to były pobyty na czas określony, natomiast później tak ten los sprawił, że zamieszkałem tam, no i spędziłem tam właśnie 9 lat.
W tej książce właśnie znajdujemy ten sam początek i to mnie fascynuje. Mianowicie, ja sobie próbuję wyobrazić siebie na siłowni, jak biegam. No dobra, wyobrażam sobie, że mam coś w uszach, że czegoś słucham, ale zaskoczyło mnie to, że pan w Monachium na siłowni czyta sobie rozmówki japońsko-polskie, bo właściwie od tego się zaczęło, że do pana ktoś podchodzi i pyta o to.
To tak, zaczęło się nawet odrobinę wcześniej od tego, że podczas pobytu w Niemczech na uczelni w takiej niewielkiej miejscowości na granicy bawarsko-austriackiej spotkałem kilku studentów z Japonii, z którymi się bardzo zaprzyjaźniłem. No i później stąd właśnie wzięły się te rozmówki w mojej dłoni podczas praktyki w czasie zimowej przerwy w Monachium. No i później te wydarzenia się potoczyły dalej, tak? Pojawił się niejaki Ryu, czyli taki mój bardzo bliski przyjaciel, którym się wtedy poznałem i który zaprosił mnie do Tokio, do siebie, chyba nie do końca zdając sobie sprawę, że ja rzeczywiście mogę tak szybko się pojawić, bo zaledwie po kilku miesiącach, ale też który stanął na wysokości zadania i dotrzymał słowa, tak jak to właściwie robi każdy Japończyk. I naprawdę mną się w czasie tego pierwszego pobytu bardzo serdecznie, zupełnie też bezinteresownie zajął.
W ogóle ta sytuacja mi wiele też powiedziała o panu, bo to możemy zdradzić tym, którzy by się do Japonii wybierali, bo pan to zaznacza, że to nie jest takie hop-siup sobie pojechać, tylko właśnie trzeba mieć to tak zwane polecenie. I ja się zastanawiałam, czy w momencie, kiedy on pana nie zaprosił, to nie było takie właśnie kurtuazyjne po japońsku, a przyjedź, a później było wielkie zdziwienie, kiedy pan staje w drzwiach.
Ja myślę, że coś takiego mogło mieć miejsce. Oczywiście on nigdy w żaden sposób, żadnym gestem, słowem czy grymasem tego nie pokazał. Natomiast jest w Japonii taki zwrot shakojirei, który oznacza no, pewną taką formułę, którą wypowiadamy publicznie wobec osoby, z którą nam się dobrze rozmawia i która brzmi na przykład, jeśli będziesz w pobliżu, to koniecznie wpadnij i która absolutnie w Japonii nie oznacza tego, że jesteśmy zapraszani do domu, tylko oznacza to, że miło nam się rozmawia i pora zakończyć tę rozmowę i znowu kiedyś umówić się na kolejne spotkanie. Ja wtedy, kiedy spotkałem Liu, muszę przyznać, jeszcze tak dobrze japońskim się nie posługiwałem i te wszystkie tamtejsze zasady, reguły społeczne, konwenanse nie były mi znane i no, przyjąłem te jego słowa w taki bardzo dosłowny sposób. No, jak wspomniałem, on nigdy nie powiedział, że nie miał tego zamiaru i rzeczywiście bardzo, ale to bardzo ułatwił mi ten start w Tokio, zapewniając mi dach nad głową i częste towarzystwo i taką cichą opiekę, nie narzucającą się, też nie sprawiającą, żebym czuł jakiś ciężar i taką no, potrzebę czy konieczność, żeby się w jakiś sposób od razu odwzajemnić.
Nie wiem, czy dobrze pamiętam kwotę, ale to nie było chyba 2000, którymi pan dysponował, prawda? To było 1700
było
złotych.
Nawet bodajże mniej. W każdym razie była to bardzo nieduża kwota. No, uciłana wtedy przeze mnie jako studenta przez długi czas, no, ale która okazała się no, na pewno niewystarczająca na 3 miesiące pobytu.
I to też odwaga właśnie z taką kwotą po prostu pojechać, bo myślę 99, no a dzisiaj, no nie wiem, to nie są jakieś takie duże różnice. Dzisiaj by się chyba pan z taką kwotą nie odważył pojechać. Zresztą nie odważył się pan już 3 lata później.
Myślę, że tak. Myślę, że to był taki przywilej młodości, tak to sobie tłumaczę i rozumiem. Czyli pewna taka mieszanka, muszę się przyznać, braku wiedzy, ale też jakiegoś takiego szaleństwa, braku troszeczkę rozsądku, no i takiej chyba też wiary w ludzi, tak? Która akurat zawsze no, sprzyja wędrowcom.
No oczywiście, ponieważ wiadomo, że tutaj nie będziemy odbierać czytelnikom, słuchaczom w tym wypadku przyjemności, bo książki dostaniecie ode mnie, to tylko parę takich kwestii. Najpierw chcę zapytać, jak to było? Czy to, że zainteresowanie tą Japonią spowodowało, że pan miał plan na tę podróż? Mówimy na razie o roku królika. Czy to było tak, że właśnie Ryu powiedział, słuchaj, pojedź tamto, zobacz to. Chodzi mi o tę trasę, która jest opisana w książce.
To znaczy wybór trasy nie był taki trudny, on był bardzo naturalny w pewien sposób, dlatego że Japonia jest krajem górzystym i rzeczywiście większość tych dużych miejscowości, ciekawych miejsc, przynajmniej no, dla kogoś, kto jest tam po raz pierwszy, więc wszystko jest dla niego nowe i nieznane, leży wzdłuż dawnych traktów, które biegły pomiędzy stolicami, to znaczy między Tokio, które dawniej nazywało się Edo, i Kioto, które było dawniej stolicą, a dzisiaj jest dalej no, uważane za takim centrum kulturowe, też religijne w Japonii. I rzeczywiście ja w taki bardzo naturalny sposób ruszyłem w tamtą stronę. Ruszyłem oczywiście no, już nie na piechotę, czy też w jakiś taki dawny sposób, tylko korzystając z autostopu, ale jednak poruszając się po tych śladach dawnego traktu, no i pomiędzy tymi miejscowościami, które no, interesowały mnie najbardziej.
Kiedy ja myślę o Japonii, to rzeczywiście ja zamykam oczy i widzę, nie wiem dlaczego, nie mam pojęcia, nie mnie pan zastrzeli, nie wiem dlaczego widzę różowy. Kiedy Kioto chyba pan opisuje, zastanawia się nad kolorem i mówi o szarości. To mnie bardzo zaskoczyło.
O ile dobrze pamiętam, odnoszę to właściwie do większości miast japońskich.
Tak, tak.
I piszę, no odważam się na takie stwierdzenie, ono jest oczywiście dość ogólne i ponoszę tutaj ryzyko jako autor, że japońskie miasta za dnia no są dość szare i w większości nie grzeszą specjalną architekturą. Kioto w pewnym sensie jest wyjątkiem, to znaczy Kioto zachowało się bardzo dużo starej, średniowiecznej architektury, ale też jednak jest ona bardzo mocno poprzetykana współczesnymi, często no, niezbyt atrakcyjnymi dla nas budynkami. I tak naprawdę dopiero kiedy zapadają ciemności i rozświetlają się neony, to wtedy japońskie miasta no, odzyskują pewien taki blask, troszeczkę tajemnicę i taką no, wizualną atrakcyjność, tak, która sprawia, że wyglądają jak tętniące życiem metropolie.
A te zdjęcia, które są w książce, to są pana zdjęcia, tak?
Tak, te wszystkie zdjęcia, które są w książce, to są zdjęcia, które ja wykonałem.
Tokio, Osaka, Kioto. O tyle na przykład, jak pojawia się Nara, to dla mnie już to była nowość.
No, Nara jest bardzo ważnym miastem dla każdego Japończyka, dlatego że była stolicą Japonii jeszcze zanim miejsce stołeczne, czyli siedziba cesarza i jego dworu przeniosła się do dzisiejszego Kioto. Nara była też takim miejscem, które Japończycy dziś uznają za początek jednej z odnóg jedwabnego szlaku, dlatego że odnajduje się tam po dziś dzień wiele wykopalisk i śladów tego, że trafiali tam kupcy z dalekich krajów. I miasto to również jest takim miastem wspaniałych świątyń. Tam znajduje się największy posąg Buddy w Japonii i największy drewniany pawilon na całym świecie. Także Nara jest, pomimo że miastem stosunkowo niedużych rozmiarów w porównaniu do tych właśnie wielkich, olbrzymich miast jak Tokio, czy Osaka, czy Yokohama, to jednak jest takim miastem, które łączy współczesność i tradycję. Jest takim miastem, w którym można bardzo dużo zobaczyć, można też odpocząć i poczuć no, takiego ducha dawnej Japonii. Coś, co często jest dla nas najbardziej atrakcyjne i czego szukamy, kiedy tam przyjeżdżamy.
Ja teraz zwróciłam uwagę, jak pan zaakcentował, bo ja powiedziałam chyba Osaka, a pan...
Osaka.
Osaka, a ja powiedziałam Osaka.
No tak, ja już czasami nie do końca wymawiam, może z poprawnym naszym polskim akcentem te nazwy, dlatego że widzę je i słyszę je już po japońsku.
Czyli po japońsku jest Osaka.
Tak, i po japońsku jest również Tokio.
Aha, a Hiroshima?
No Hiroshima jest Hiroshima.
To jest bardzo ciekawe w ogóle na zupełnie inny temat. Z takich zabawnych rzeczy, bo też zdarzają się zabawne rzeczy, ja opowiem panu moją historię i dlaczego ta pana mnie rozbawiła, bo w ogóle autostop, tak mi się wydaje, jest... To są pewnie moje przekonania. Ja całe życie się bałam jeździć autostopem i to pewnie wynika z tego, że właśnie jestem kobietą i zawsze gdzieś tam miałam wkładane do głowy, że nie, że to niebezpieczne, że zaraz mnie ktoś zamorduje i tak dalej. Ale raz w życiu miałam taką sytuację, miałam 19 lat i rzeczywiście potrzebę, po prostu już nie było wyjścia i łapałam autostop i nie zapomnę tego nigdy, jak nikt się nie zatrzymywał, po czym jeden pan się zatrzymał i mówi po 10 minutach jazdy, a wie pani dlaczego ja się zatrzymałem? Bo stała pani na zakazie zatrzymywania się. I mniej więcej przypomniało mi to pana historię, proszę ją opowiedzieć. Z tym kciukiem, którą pan opisuje.
To był sam początek.
Tak.
To był ten pierwszy dzień, pamiętam go do dziś, dlatego że przez pierwsze kilka tygodni, które spędziłem w Tokio, no wypatrywałem błękitu na niebie. Była pora deszczowa, taki czas bardzo trudny dla Japończyków. Panuje duża, już wysoka temperatura, bardzo wysoka wilgotność i rzeczywiście no to jest taki czas, który ja porównuję u nas do późnej jesieni, kiedy raczej spuszczamy nos na kwintę i marzymy o tym, żeby wreszcie ta pora roku się skończyła. I tego dnia, kiedy po raz pierwszy zobaczyłem taką błękitną łatę na niebie, spakowałem się, pojechałem na obrzeża Tokio, no i z zamiarem, żeby wyruszyć w drogę. I rzeczywiście wysunąłem kciuk, tak naszym europejskim, zachodnim, można powiedzieć, zwyczajem. No i wtedy podjechał pierwszy samochód, zwolnił, uchyliło się okno i zobaczyłem wysuniętą dłoń z uniesionym kciukiem. Po czym dłoń się cofnęła, okno zamknęło, samochód odjechał. I tak minęły mnie 2-3 samochody, kierowcy wszyscy wykonywali ten sam gest, ja nie wiedziałem, o co chodzi. Tutaj zacząłem się nawet nieco denerwować, czy przypadkiem nie trafiam na żartowniściów, ale jednak to nie byłoby w stylu japońskim. W końcu, żeby za długo nie opowiadać, któryś z kierowców jednak zabrał mnie ze sobą i wytłumaczył, że ten gest w Japonii oznacza, że wszystko jest w porządku. To znaczy, że ci wszyscy kierowcy no, widzieli człowieka, który stoi przy drodze i pokazuje, że jest u niego wszystko w porządku, no i odpowiadali tym samym.
To jest świetne. Zastanawiam się, no jest to radio, więc trudno to opisać, ale czy dowiedział się pan, jak zatrzymać autostop, jakim gestem?
Tak, oczywiście. Autostop w Japonii nie jest praktykowaną formą przemieszczania się. Ja muszę przyznać, że w ciągu 9 lat, które spędziłem w Japonii, widziałem może 4, może 5 japońskich autostopowiczów, więc ta forma podróżowania nie jest popularna, ale już wtedy za pierwszym razem też życzliwy kierowca jakby zasugerował, że zamiast wystawiać kciuk, powinienem na kawałku papieru, kartonu zapisywać z najlepiej japońskimi znakami właśnie miejsca, do których chcę jechać, bo w ten sposób, jeśli nawet nie przekonam kierowców, to przynajmniej jakby dam im do myślenia i zaciekawię ich, tak? To sprawi, że rośnie szansa, że ktoś się jednak zatrzyma, żeby uratować takiego podróżnika jak ja.
Mamy takie jedno zdjęcie, gdzie pan stoi Thank you Japan, prawda, z takim kartonikiem.
To już na zdjęcie zrobione na sam koniec dzień powrotu. Rzeczywiście wtedy w ten sposób chciałem bardzo wyrazić swoją wdzięczność. Później to zdjęcie wysłałem do wszystkich znajomych i tych osób, od których uzyskałem pomoc, tak żeby im też pokazać, że wracam do domu cały i zdrowy i znowu bardzo chciałbym pojechać do Japonii i ich ponownie zobaczyć.
W roku konia bardzo mnie zainteresował wątek medytacji. Czy pan dzisiaj medytuje i jakie jest pana właśnie to doświadczenie?
Medytuję, choć nie tak intensywnie, jakbym chciał. Jak myślałem wtedy, kiedy trafiłem do klasztoru w Kioto, że będę medytował, więc tutaj muszę się wszystkim państwu przyznać, że jeszcze przede mną bardzo długa droga. Bardzo dużo dzięki tej wizycie też zyskałem. Tak? Ja trafiłem do klasztoru Tofukuji, takiej bardzo bardzo znanego klasztoru, jednego z najważniejszych klasztorów odłamu Rinzai, czyli takiej zenistycznej szkoły, jednej z trzech w Japonii. I trafiłem tam nie na warsztat medytacyjny, tylko trafiłem tam po prostu wprost do klasztoru i zamieszkałem wraz z adeptami, którzy szkolili się tam podczas takich trzyletnich kursów czy trzyletniego pobytu. No i od razu wpadłem na głęboką wodę, bo nie miałem i właściwie 5 minut po tym, jak przekroczyłem bramy klasztoru, dostałem klasztorne ubranie i musiałem się poddać temu całemu rygorowi, który wiąże się z pobytem w tym klasztorze, wczesnym pobudkom, medytacją, sprzątaniu, no i także komarom, tak, które wtedy była to letnia pora, bardzo, bardzo, którymi to współistnienie jest, myślę, tak z perspektywy czasu również jakąś formą praktyki.
Zazdroszczę tego doświadczenia tak samo jak tego, absolutnie to rozumiem, tam w kilku miejscach pan to zaznacza, że tylko żeby zrozumieć na przykład tę wilgoć, to trzeba tam być, albo żeby zrozumieć, że naprawdę tam w tym klimacie najbardziej smakują ryby. No ja tego nie wiem, ja tylko mogę panu uwierzyć.
To prawda. To bardzo trudno wyrazić słowami, to bardzo trudno wyrazić nawet obrazami. Po prostu prawdopodobnie wynika to z tego, że w Japonii nie jemy tylko ustami, jemy oczami, jemy również w jakiś sposób czując zapachy i to wszystko składa się w jakąś taką całość i tworzy to wrażenie i te emocje, które w nas jedzenie wywołuje.
Aczkolwiek są też takie momenty, najpierw pomyślałam, że ach, to by mnie odstraszało od Japończyków, ale z drugiej strony jaką ja mam pewność, że my tacy nie jesteśmy. Mam na myśli ten fragment, w którym opisuje pan różnego rodzaju uśmiechy.
Uśmiech pewnie nie dotyczy to tylko i wyłącznie Japonii, ale jest jakąś formą wyrażania pewnych emocji i rzeczywiście ma wiele, wiele różnych rodzajów. No zrozumienie tego zajmuje na pewno troszeczkę czasu. Ja taką swoją własną, prywatną jakąś klasyfikację tych uśmiechów opracowywałem przez wiele lat, dlatego że są uśmiechy, które oznaczają to, co to u nas przyjmuje się za ten grymas, czyli jakąś radość, ale są uśmiechy, które również oznaczają pewne zażenowanie czy wstyd, ale też uśmiech w Japonii może oznaczać pewną wściekłość, tak? I no, już nieumiejętność ukrycia pewnych negatywnych emocji, tak? Złości. I to rzeczywiście, tego dowiadujemy się najczęściej w tym przysłowiowym praniu, czyli wtedy, kiedy taka sytuacja się nam przydarzy. Ja w każdym razie tak te uśmiechy poznawałem.
Zmierzam powoli do końca naszej rozmowy. Bardzo mi się podoba to podsumowanie, przynajmniej w Roku Królika to znajdujemy, że odebrał pan właśnie wiele lekcji i oczywiście nauczyłem się zawiązywać pół żołądka na supeł. Wiemy już, ile miał pan do dyspozycji pieniędzy i z czym to się wiązało, ale dowiedziałem się, jak nie oczekiwać zbyt wiele, jak nie przejmować się, gdy sprawy nie idą we właściwym kierunku, jak zaufać dobrej woli i serdeczności drugiego człowieka i jak uwierzyć w bezinteresowność i docenić najdrobniejszy gest. Czy to się utrzymuje? Czy rzeczywiście pan z tych lekcji korzysta tutaj, na naszej polskiej ziemi?
Odpowiem tak, że bardzo się staram, ale czuję, że już nadszedł moment na korepetycję.
Świetna odpowiedź. Bardzo panu dziękuję. Fragmenty jak zwykle w najbliższym spisie treści w poniedziałek, a na podstronie i na podcaście całość wyślę link.
Bardzo dziękuję za pamięć i za czas i za entuzjazm i bardzo się cieszę, że też informacja o tej książce dotrze do czytelników.